Dar umiejętności prowadzi człowieka do poznania i zrozumienia świata w świetle dzieła stworzenia i miłości Boga, powiedział ojciec święty Franciszek. Podczas audiencji w Watykanie papież kontynuował cykl kateches poświęconych darom Ducha Świętego. Mówił, że Duch Święty poprzez dar umiejętności pozwala nam uczestniczyć w jasności spojrzenia Stwórcy na rzeczywistość świata, dostrzegać w każdej osobie i w każdej rzeczy ślad Jego wielkości i dobroci.
Dar umiejętności umieszcza nas w głębokim współbrzmieniu ze Stwórcą i sprawia, że uczestniczymy w jasności Jego spojrzenia i Jego sądu. I to właśnie w tej perspektywie potrafimy dostrzec w mężczyźnie i kobiecie szczyt stworzenia jako wypełnienie planu miłości, który wypisany jest w każdym z nas i każe nam uznać siebie nawzajem za braci i siostry.
Papież skierował też słowa do pielgrzymów zgromadzonych na placu świętego Piotra. Do Polaków powiedział:
Ojciec Święty skierował do nas następujące słowo. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich, uroczystości Matki Bożej Królowej Polski, świętego Stanisława biskupa męczennika, a także urodziny świętego Jana Pawła II oraz rocznica bitwy o Monte Cassino. To ważne wydarzenia w życiu Kościoła w Polsce i Waszej Ojczyzny. Niech będą one przedmiotem Waszej refleksji podczas nabożeństw majowych i okazją do umocnienia ducha wiary Ojców. Matce Najświętszej zawierzam Wasze intencje, prosząc Was jednocześnie o modlitwę w dniach mojej podróży do Ziemi Świętej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Mówiąc do Włochów, Ojciec Święty zachęcił do modlitwy za ofiary powodzi w Bośni, Serbii i Hercegowinie. Niech nie braknie tym naszym braciom i siostrom naszej solidarności oraz konkretnego wsparcia ze strony społeczności międzynarodowej, podkreślił. Dlaczego po polskich torach nie mogą jeździć polskie pociągi? Z takim pytaniem do premiera Donalda Tuska zwrócił się dziś prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Były premier odwiedził dziś Bydgoszcz i tamtejsze zakłady produkujące pociągi i tramwaje PESA S.A. Tego rodzaju przedsiębiorstwa powinny być oczkiem w głowie władzy, a są traktowane przez obecny rząd jak kula u nogi, podkreślił lider PiSu. Drastycznym przykładem, jak dodał, jest zakup pociągów Pendolino.
Trzeba zapytać tutaj i właśnie pytam Donalda Tuska o to, dlaczego po polskich torach nie mogą jeździć polskie pociągi. Dlaczego nie wspiera polskiej marki, polskich przedsiębiorców? Dlaczego nie inwestuje polskich przedsiębiorców i polskich pracowników? Dlaczego wyrzuca pieniądze w błoto? Bo przecież Pendolino, jak się okazuje, jest pociągiem, który w ogóle nie nadaje się do eksploatacji w polskich warunkach. Już nie mówiąc o tym, że nie odpowiada także różnym innym wymogom, które były zawarte w umowie.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości nawiązał także do zakupu przez władze Warszawy autobusów z Chin. Zwrócił uwagę, że w Poznaniu produkowane są pojazdy miejskie dobrej jakości. Podkreślał, że należy podjąć politykę zmierzającą do odbudowy i rozbudowy polskiego przemysłu. Restrykcyjne normy dotyczące wędzenia już wkrótce uderzą w producentów. Ministerstwo Rolnictwa wycofuje wniosek z Komisji Europejskiej o ulgowe potraktowanie producentów wędlin. Od września będą obowiązywały nowe unijne przepisy dotyczące zawartości substancji smolistych dla wielu tradycyjnych wytwórców. To koniec ich działalności. Stanisław Jarosz, właściciel przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego Taurus, podkreśla, że minister rolnictwa nie dotrzymał słowa składanego producentom.
No ja nie rozumiem pana ministra rolnictwa, absolutnie, bo jeszcze miesiąc temu w Tarnowie jeszcze nas popierał, obiecał, że zrobi wszystko, żeby odciągnąć ten termin, żeby nas podciągnąć pod grillowane rzeczy, no różne tam przepisy pokazywał, różne rzeczy nam opowiadał, a dzisiaj to jesteśmy załamani.
Unijna nagonka na polskie wędzonki pomaga na razie tylko wielkim zakładom mięsnym, gdzie żywność jest konserwowana właśnie przy pomocy środków chemicznych, a nie wędzenia. Taka sytuacja doprowadzi do tego, że wiele małych firm wykorzystujących tradycyjne receptury zniknie z rynku. Dziś temat ten jest właśnie podejmowany w programie interwencyjnym Po stronie prawdy w telewizji Trwam. Najwyższa Izba Kontroli ma skontrolować finanse Mazowsza. Wniosek posłów PiS-u w tej sprawie przyjęła Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej. Prawo i Sprawiedliwość podkreśla, że taka kontrola jest niezbędna, ponieważ stan finansów województwa mazowieckiego jest opłakany. W ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej przyczyną bankructwa województwa jest jego zadłużenie spowodowane nieudolnością ze strony zarządu tego regionu, mówi poseł Mariusz Błaszczak, szef Klubu Parlamentarnego PiS.
Mamy do czynienia z sytuacją bezprecedensową. Otóż najbogatsze województwo w Polsce z uwagi na fatalne rządy pana marszałka Adama Struzika zbankrutowało. Doprowadzono do tego, że najbogatsze województwo w Polsce z uwagi na niekompetencje, nieudolność marszałka Adama Struzika zbankrutowało. Z tego trzeba wyciągnąć wnioski, konsekwencje. Uważamy, że kontrola NIK-u powinna być przeprowadzona jak najszybciej.
Zadłużenie województwa mazowieckiego przekracza 1 700 000 000 zł. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej znów najlepsza w regionie. Toruńska uczelnia po raz kolejny zajęła pierwsze miejsce w województwie kujawsko-pomorskim według prestiżowego rankingu niepublicznych uczelni magisterskich 2014. Przeprowadza go corocznie Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej uzyskała ponadto najwyższe noty w Polsce pod względem warunków kształcenia, własnej bazy dydaktycznej i możliwości rozwijania zainteresowań naukowych. Bardzo wysoko ocenione zostały również warunki korzystania z biblioteki, mówi ojciec dr Zdzisław Klawka, rektor uczelni.
Jest to ocena jak najbardziej chyba obiektywna. Cieszymy się bardzo, że naszym studentom, wszystkim tym, którzy zdecydowali się czy zdecydują się na studiowanie w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, możemy zagwarantować jak najwyższą jakość kształcenia i nie zawiedzie się nasza polska młodzież, kiedy przybędzie do nas, do Torunia.
A dziś w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej odbywa się konferencja naukowa zatytułowana Wizualizacja w naukach komputerowych, zorganizowana przez Instytut Informatyki Uczelni. Na Bałkanach po powodziach, w wyniku których ucierpiało ponad 1 600 000 osób, a około 50 zginęło, rośnie ryzyko epidemii. W Serbii rozpoczęła się dziś 3-dniowa żałoba. Zagrożenie dla zdrowia stanowią tysiące padłych zwierząt, krów, świń, owiec, psów i innych, pozostawionych przez właścicieli, którzy w panice uciekali przed żywiołem. Mieszkańcom Serbii oraz Bośni i Hercegowiny polecono, by nie wracali do domu przed zakończeniem dezynfekcji i by nie jedli niczego z zalanych ogrodów czy sadów. Rosyjski Gazprom i chińska spółka gazowa z Szanghaju podpisały kontrakt na dostawę gazu z Rosji do Chin, poinformowała agencja Interfax. Dokument dotyczy dostaw 38 miliardów metrów sześciennych surowca rocznie przez 30 lat. Interfax podał również, że kontrakt podpisano w obecności prezydentów Rosji i Chin. Władimir Putin zakończył dziś 2-dniową wizytę w Chinach. Była to jego pierwsza podróż zagraniczna od czasu wprowadzenia przez Zachód sankcji przeciwko Rosji za jej interwencję militarną na Ukrainie i za anektowanie Krymu. W zamyśle Kremla wizyta ta miała zademonstrować, że w obliczu presji ze strony USA i Unii Europejskiej Rosja może liczyć na swoich partnerów z Azji. W Kijowie rozpoczął się 3. Okrągły Stół Jedności Narodowej. Spotkanie z udziałem przedstawicieli rządu, opozycji poszczególnych regionów ma na celu deeskalację konfliktu. Władze w Kijowie podkreślają, że najważniejszym zadaniem jest spokojne przeprowadzenie niedzielnych wyborów prezydenckich. Premier Arsenij Jaceniuk wykluczył dziś jednak możliwość dwustronnych rozmów z Moskwą dotyczących uregulowania sytuacji na Ukrainie. Oświadczył, że spotkanie jest możliwe tylko ze stronami porozumienia genewskiego Ukrainy, Rosji, USA i Unii Europejskiej. Nalega również na kolejną turę rozmów w Genewie, a niedzielne głosowanie we wschodnich regionach Ukrainy może być utrudnione. W wielu miastach wciąż trwają walki w ramach tzw. akcji antyterrorystycznej. Jutro w kraju zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 25 do 29 stopni. Chłodniej jedynie w Kotlinach Karpackich i nad morzem od 21 do 23 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem i w Sudetach, okresami w porywach do 60 km na godzinę, południowo-wschodni, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie powoli spadało. Prognozą pogody zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.